Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Uroki Bieszczadów. Spotkanie drugie.
Witam serdecznie, szanowni słuchacze, szanowni państwo. Naszą poprzednią wędrówkę skończyliśmy schodząc z Połoniny Betlińskiej. Z chatki Puchatka, czyli schroniska, ale wśród turystów odwiedzających Bieszczady ta nazwa, chatka Puchatka, jest niezwykle popularna. Żegnamy jeden z najładniejszych widoków bieszczadzkich. Warto może wspomnieć, że z Ludkiem Pińczukiem, gospodarzem tego schroniska i Połoniną Betlińską, związana jest balada bieszczadzka Tadeusza Woźniakowskiego.
Mam konia z grzywą rozwianą, z podkowy błysnęła skra. Gdy wiosną pachnie mu siano, wesoło rży, ha, ha, ha. Mój konie, mój konie, mój konie, polubił się na wali. Mój konie, mój konie, mój konie, polubił się na wali.
21 września 2002 roku Pińczuk został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Można uznać, że dowartościowano wszystkich majstrów bieda w Bieszczadach.
Wśród gór, wśród gór, mój dom i wiance czysty stron. Wśród gór, mój dom i wiance wszystkich stron.
Przełęczy Wyżnej serpentynami, niczym w Alpach, dojeżdżamy do przełęczy Brzegi Górne. Dawna nazwa to Berechy Górne, pozostałość po dawnej wsi. Niestety nie zostało żadne domostwo z tamtych czasów pod tą nazwą. Podobny los spotkał ponad 110 miejscowości w Bieszczadach w ramach już wcześniej wspomnianej akcji Wisła. Po lewej stronie towarzyszy nam piękny widok na Połoninę Caryńską. Po kilkunastu minutach jesteśmy na kolejnej przełęczy, przełęczy Wyżniańskiej. Jest to doskonałe miejsce do wyjścia zielonymi znakami na Małą i Wielką Rawkę i dalej do trójstyku granic Polski, Słowacji i Ukrainy na szczycie Krzemieńca, 1221 metrów nad poziomem morza. Szczyt ten bywa nazywany Kremenaros, co jest starą miejscową nazwą. Niedaleko parkingu na przełęczy Wyżniańskiej jest urocza bacówka PTTK, około 20 minut drogi, w której można po trudach wspinaczki na Kremenaros i Wielką Rawkę odpocząć i posilić się. W Bieszczadach wiele dróg prowadzi wzdłuż rzek i potoków i tak jest tym razem. Wzdłuż rzeki Rzeczycy jedziemy do Ustrzyk Górnych. Jest to jedno z najważniejszych centrów turystycznych w tak zwanych Wysokich Bieszczadach. Stąd już tylko dwa kroki w Bieszczadzki Worek, czyli do Wołosatego. Ustrzyki Górne, położone w samym sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, są najlepszym punktem wyjściowym wysokie partie Bieszczad. Tu najlepiej rozpocząć wędrówkę w masyw Tarnicy i Połoniny Caryńskiej. Ustrzyki, choć niewielka miejscowość, około 100 mieszkańców, dysponują bogatą bazą noclegową i dogodnymi połączeniami autobusowymi z Sanokiem, Leskiem i Ustrzykami Dolnymi. Zimą komunikacja autobusowa jest ograniczona ze względu na duże zaśnieżenie. Po II wojnie światowej wioskę spalili Ukraińcy z UPA i przez długi czas była tu tylko strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Dopiero w 1956 roku rozpoczęła się tu ponownie cywilizacja. Placówkę WOPR przejęło PTTK na schronisko. Wiązało to się z wcześniejszą regulacją granic pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, którą przeprowadzono w 1951 roku. Zabrano nam trochę w Lubelskim, a dołożono w Bieszczadach. W licznych lokalach w Ustrzykach Górnych można zjeść pstrąga z grilla lub smażonego, a hodowanego w krystalicznie czystej wodzie górskiej. Jest tu siedziba dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz duża placówka Straży Granicznej, która strzeże wschodnich granic Polski i Unii Europejskiej. Ze względu na bliskość z granicą Ukrainy, pogranicznicy są widoczni dość często. Jesteśmy w samym sercu Bieszczad, to i może pora wyjaśnić, skąd się wzięła nazwa tego regionu Bieszczady.
W Bukowinie rosną skrzydła świętym Bukom.
Najlepiej wie to legenda. Legenda to też historia, tylko trochę inaczej opowiedziana. Na początku na tym skrawku ziemi, zapomnianym przez Boga, tylko diabły harcowały. Awantury, rozboje, gwałty czyniły między sobą. Nie były to jakieś diabły szczególne, ot, zwyczajne, rogate i włochate pospólstwo. Ich mnogość powodowała, że ludzie nie chcieli się na tym terenie za żadne skarby osiedlać. Wydawało się, że ta część Karpat na zawsze pozostanie diablo bezludna. Nawet nazwy swojej wtedy nie miała, bo niby jak nazwać taką diablą krainę. Kiedy w wyniku eksperymentów genetycznych wyhodowano w piekle dwie nowe odmiany diabłów, jedne nazwano biesami, a drugie czadami. Różniły się one znacznie od reszty diablej populacji, dlatego że najgorętsza egzekutywa piekielna postanowiła umieścić je w oddzielnym rezerwacie. Wybór padł na tę dotąd nieznaną czarcią krainę. Wyłapano tu dotychczasową biesią hołotę, po czym zaludniono, a raczej zadiablono piekielny rezerwat biesami i czadami. Wtedy też powstała jego nazwa Bieszczady. Ale gdzie jest diabeł, powinien być i anioł, bo gdzie jest zło, powinno być i dobro. Zawsze tak było i tego porządku nawet diabły nie ważą się zmieniać. Niestety, sfery niebieskie nie zgodziły się wysyłać do Bieszczadzkiego rezerwatu aniołków, bo one były edukowane przeciw zwyczajnym diabłom, a nie genetycznym mutantom. Zachodziła przed to obawa, że aniołkowie mogą nowemu zadaniu nie podołać. Co gorsze, same zejdą na psy, czyli inaczej mówiąc, ulegną diabelskim pokusom. Wtedy zagrały biesy z czadami w orła i reszkę. Wyszło im, że biesy będą od złego, a czady od dobrego. I natychmiast wróciła normalność do tej krainy, a wraz z nią przybyli ludzie. Nie od razu, ale powoli zaczęli zasiedlać coraz to nowe doliny nad rzekami i potokami. A potem poszli nawet w góry. Pod samymi połoninami zakładali wsie. Jedni przybywali tu z Małopolski, inni z Rusi, a jeszcze inni z Wołoszy, ze Słowacji i od Madziarów. Tak się tu wymieszali, wykotłowali, że teraz nie poznasz kto skąd, bo każdy jest stąd, a biesy i czady? No cóż, robią od kilkudziesięciu wieków swoją zwykłą, diabloanielską robotę, raz lepiej, raz gorzej, bo przecież nie sposób wszystkim ludziom dogodzić. Jak już wiemy, co to Bieszczady, to czas na dalszą wędrówkę. Połoniny wetlińską i caryńską mamy już za sobą. Czas wybrać się na najwyższy szczyt Bieszczad polskich, Tarnice. Prowadzi na nią kilka szlaków. Ja proponuję dojechać miejscowym busem do Wołosatego. Dla ruchu turystycznego droga jest zamknięta, o czym informuje stosowny znak. Zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców, a związany jest z unikalnymi walorami tej miejscowości i przyrody. Gdyby pozwolić na ruch kołowy, to momentalnie miejscowość stałaby się nieprzejezdna. Można na Tarnicę wybrać się z Ustrzyk Górnych i zejść do Wołosatego lub nie schodząc w dół dalej przez Halicz, Rozsypaniec do Wołosatego. Ta trasa jest dość forsowna i długa, wymaga niezłej kondycji od wędrowca i odpowiedniego ekwipunku. Ze względu na dość wieczne warunki po drodze, na tą jedną z najtrudniejszych tras bieszczadzkich trzeba wyjść tuż po wschodzie słońca. By o zachodzie zakończyć ją, dotyczy to oczywiście pory letniej. Przy dobrej pogodzie widoki są fantastyczne, nie tylko na polskie Bieszczady. Jeżeli przejrzystość powietrza jest dobra, bez trudu dostrzeżemy najwyższy szczyt Bieszczad Pikuj, 1409 metrów, niestety już po ukraińskiej stronie. Mniej więcej po 3-4 godzinach marszu z Ustrzyk przez szeroki wierch, za znakami zielonymi, a dalej żółtymi, jesteśmy na szczycie Tarnicy. 1346 metrów nad poziomem morza. Widok ze szczytu jest cudowny. Na północnym zachodzie Połoniny Polskie, a wszystkie szczyty w kierunku wschodnim i południowym mają powyżej 1300 metrów. Część z nich jest polska, takie jak Bukowe Berdo, Krzemień, Halicz i Rozsypaniec dają fantastyczną panoramę. Niedaleko Ukraina i widać ją doskonale. Podobnie jak po polskiej stronie i tam zaludnienie jest słabe, czyli miejscowości niewiele. Nic tylko usiąść i patrzeć przed siebie. Trzeba koniecznie nasycić duszę i wzrok tym jednym z najpiękniejszych widoków, jeszcze słabo skażonych ludzką ręką. Na szczycie Tarnicy wielki metalowy krzyż postawiony w 1987 roku. Wtedy to grupa turystów PTTK z Rzeszowa wniosła elementy 6,5-metrowego krzyża i tak niespodziewanie krzyż pojawił się na szczycie. Upamiętnia rok milenijny, czyli 2000 lat chrześcijaństwa. Do krzyża umocowana jest tablica upamiętniająca pontyfikat papieża Polaka, informująca, że szczyt zdobył w 1954 roku wówczas ksiądz Karol Wojtyła podczas swoich turystycznych wędrówek. Karol Wojtyła na Tarnicy był dwa razy. Tablicę ufundowali przewodnicy beskidzcy PTTK z Rzeszowa. Oni są też inicjatorami drogi krzyżowej od ponad 20 lat, odbywającej się bez względu na pogodę, nierzadko w śniegu i w błocie, ale nie ma takiej przeszkody, która by była nie do pokonania. Droga krzyżowa ma swoich wiernych uczestników. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Obecnie kilka razy w okresie Wielkiego Postu odbywają się drogi krzyżowe. Najbardziej liczna jest Wielki Piątek, prowadzona przez księdza proboszcza z Ustrzyk Górnych, w której bierze udział okoliczna ludność, wychodzą z kilku punktów wyjściowych i spotykają się na Tarnicy. Z Tarnicy schodzimy, co prawda rozdeptanym już szlakiem do Wołosatego. Dawna osada pasterska, założona na prawie wołoskim, czyli pasterskim, około 500 lat temu. Wieś istniała praktycznie do końca II wojny światowej. Niemcy wieś spalili, a ludność deportowano. Była tu kiedyś cerkiew. Do dziś pozostał niewielki cmentarzyk, jedyny ślad po dawnych osadnikach. Wypasano tu w okresie letnim bydło, rasy węgierskiej siwej, przez całe lato na okolicznych połoninach. Były to zawsze 3 stada po około 150 sztuk, a jesienią spędzano je w dół i sprzedawano na rzeź. W okresie międzywojennym kultywowany był tu pradawny, ciekawy obyczaj przewożenia trumny na saniach ciągnionych przez woły, niezależnie od pory roku. Dziś jest tu kilka zabudowań. Pozostałość pobudowanej w latach 60. fermie hodowlanej. W połowie lat 70. wzniesiono tu kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe o nowoczesnej architekturze. A wewnątrz obraz świętej rodziny z końca XVI wieku, czyli jest starszy od naszego Kaliskiego. Od początku lat 90. gospodarzy tutaj Bieszczadzki Park Narodowy. Jest stadnina koni huculskich, które są zdecydowanie niższe niż inne rasy końskie i nadają się doskonale do hipiki dziecięcej, co zresztą jest udostępnione młodszym turystom. Dla najmłodszych turystów jest tu stanica harcerska, więc warunki do turystyki młodzieżowej są dobre.
A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę z drzwi, czyjekolwiek wejście poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćmy lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.
Wołosate to miejscowość w Polsce najdalej wysunięta na południowy wschód. Do Przełęczy Beskid, która jest zarazem granicą państwa z Ukrainą, jest zaledwie 2 kilometry. Niestety Bieszczadzki Park Narodowy nie wyraża zgody na uruchomienie tu przejścia z Ukrainą, a szkoda. Należy pamiętać, że wszystkie potoki, strumyki i rzeczki w tym rejonie płyną w kierunku północnym i dalej do Bałtyku. Ze szczytów na południe od Wołosatego i południowych stoków woda toczy się i płynie do Morza Czarnego. Dalej pieszo wzdłuż potoku rzeczki Wołosatka lub busem do Uszczyk Górnych. Innej drogi tu nie ma. Jesteśmy ponownie w Uszczykach Górnych. Dalsza nasza wędrówka będzie prowadziła w kierunku północnym. Zarazem jest to szlak Cerkiewek Bieszczadzkich, których już niewiele zostało po burzliwych latach połowy XX wieku. Wzdłuż rzeczki Wołosaty przez Bereszki jedziemy do Pszczelin. Dalej są Stuposiany. Tu i w okolicach niedalekiego Mucznego od 1963 roku jest pokazowa zagroda żubrów. W obiekcie podziwiać można żubry linii białowiesko-kaukaskiej, tak zwanej górskiej, pochodzącej ze Szwajcarii i Francji. Zagroda zajmuje powierzchnię leśną około 7 hektarów i pozwala obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Teren porośnięty jest starymi jodłami i świerkami, a przez środek przepływa potok dostarczający żubrom wody. Dla zwiedzających przygotowano trasy widokowe zapewniające możliwość obserwacji żubrów niezależnie od pogody. Obiekt służy edukacji przyrodniczej i jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Żubry można oglądać codziennie, zwiedzanie jest bezpłatne, ale my mamy swoje niedaleko gołuchowskie. W okolicach Bereski, Pszczelin i Stuposian możemy spotkać niemal legendarnych smolarzy bieszczadzkich. Kto to są owi smolarze? Jeżeli będąc w Bieszczadach zobaczymy dymiące retorty w dolinie Dzikiego Potoku i poczujemy zapach dymu unoszący się nad bukowymi lasami, to wiedzmy, że sprawcami tego zjawiska są właśnie smolarze. Pracownicy wypału węgla, umorusani, ciężko pracujący ludzie lasu. Wypały węgla drzewnego na stałe wpisały się w bieszczadzki krajobraz, aczkolwiek i niestety i w Bieszczadach jest ich coraz mniej. Praca niesamowicie ciężka, warunki co najmniej spartańskie, kasa, żeby przetrwać. W dużych metalowych piecach, szczelnie zamkniętych, uszczelnionych tak, żeby powietrze się nie mogło dostać do wnętrza, praży się bukowe drewno przez około 2 tygodnie. Pilnowane dzień i noc, by płomienie się nie pojawiło. Wielu ludzi, biorąc ładnie opakowany węgiel do grilla, nie zastanawia się, skąd tak naprawdę się on bierze. Część tego towaru, pochodzącego z krajowego drewna, pozyskiwana właśnie jest w taki sposób. O balowaniu smolarzy w miejscowych knajpach po zakończonym wypale chodzą legendy. Zostawiali tam wszystko w ciągu kilku dni, co zarobili. Jeżdżę w Bieszczady. Znam kilku smolarzy, prości, ale zarazem niesamowici ludzie. Mam do nich wielki szacunek, tak jak do każdej uczciwie pracującej osoby.
Zaproszę dzień i noc, zaproszę 4 wiatry, dla wszystkich drzwi otwarte. Ktoś poda pierwszy ton, zagramy na góry koncert. Buków poro pachnącą, nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.
Mijamy Smolnik. Jak sama nazwa mówi, pochodzi wprost od smolarzy, o których przed chwilą mówiłem. Jest tu jedyna zachowana w Bieszczadach cerkiew grekokatolicka w typie bojkowskim. Drugą podobną możemy zobaczyć w skansenie w Sanoku. W latach 1945-1951 Smolnik należał do Związku Radzieckiego. Granica wtedy przebiegała wzdłuż Sanu. Po prawej stronie przez chwilę widoczna jest granica z Ukrainą, która przebiega w odległości około 1 kilometra. Natomiast na lewo od drogi rozciąga się szeroki, zalesiony grzbiet Otrytu, gdzie spotkanie niedźwiedzi czy wilka nie nastręcza większych problemów. Wilki przemieszczają się całymi watahami, a chora czy ranna zwierzyna nie ma najmniejszych szans na przeżycie. O tym, jak sprytne jest to zwierzę, niech świadczy opowieść jednego leśniczego, który śledził tropy wilka na śniegu. Na trasie jego wędrówki było po drodze 7 ampon myśliwskich, a on każdą z nich omija co najmniej w odległości 300 metrów. Czyli niesamowity instynkt wilczy. Jesteśmy w Lutowiskach. Jest to największa pod względem powierzchni gmina w Polsce. 476 km kwadratowych, a zarazem najrzadziej zaludniona gmina w Polsce. 4,6 mieszkańca na kilometr kwadratowy. Cały teren gminy jest praktycznie zalesiony. Kiedyś miasto, ponad 3,5 tysięczne, dziś liczy niecałe 800 mieszkańców. Po zniszczeniach w czasie wojny światowej niewiele zostało. W XIX wieku odbywały się tu słynne na całą środkową Europę targi bydła. Handlowano tu głównie wołami, wypasanymi na pobliskich połoninach. Jarmark trwał 3 dni, a trafiali tu kupcy nawet z Europy Zachodniej. A było w czym wybierać, gdyż na jarmarku gromadzono kilka tysięcy sztuk bydła. Po II wojnie światowej odbywają tu się słynne targi końskie, które nawiązują do dawnych tradycji handlowych. W ramach targów odbywają się pokazy jazdy konnej i prace kowali, a także wyścigi psich zaprzęgów pod nazwą W krainie wilka. W psich wyścigach waga zawodnika powożącego ma swoje znaczenie, dlatego często powożącymi są młodzi nastoletni zawodnicy, czasami starsze dzieci. Dla dzieci i młodzieży jest tu doskonały ośrodek informacyjno-edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie pracownicy parku prowadzą ciekawe zajęcia pogłębiające wiedzę o tym uroczym zakątku Polski. Można tu nabyć ciekawą rzecz – manualny komputer do oznaczania czy rozpoznawania roślin. Znając ilość płatków w kwiecie lub kształty liścia, w prosty sposób można bez trudu określić nazwę rośliny wraz z dość szczegółowym opisem. A działa on w ten sposób. Jest to zbiór około 200 kart. Każda ma 4 boki i na każdym boku są specjalne wypustki z otworami. Kiedy wiemy przykładowo, że kwiat ma 5 płatków, wtedy przez otwór wkładamy drewnianą szpileczkę, 5 płatków, wybieramy, czy sam patyczek wybiera odpowiednią ilość kart, następnie kolor wybieramy na innej stronie i tym sposobem, prostym sposobem wybiórczym, zostaje nam jedna fiszka, na której jest zawarty opis rośliny wraz z wyglądem. Dzieci i młodzież, korzystając z tego sposobu oznaczania roślin, będą miały dużo radości, pożytku i doskonałą zabawę.
Słuchane w twą cichą piosenkę wyszedłem nad brzeg pierwszy raz. Wiedziałem już, rzeko, że kocham cię, rzeko, że odtąd pójdę z tobą. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak.
W Lutowiskach jest ośrodek jeździecki, schronisko młodzieżowe i liczne gospodarstwa agroturystyczne. W środkowej części miejscowości na początku XX wieku zbudowano o ładnej architekturze kościół parafialny. Po cerkwi i synagodze nie ma już śladu. Wokół lutowisk liczne ścieżki dydaktyczne, po których mogą oprowadzać pracownicy ośrodka informacyjno-edukacyjnego. Na Ugorach, na zachód od lutowisk, w latach 60. nakręcono stepowe sceny do filmu Pan Wołodyjowski. Przy montażu filmu nie uszczerzono się wpadki i w jednej ze scen stepowych widać przez moment jadący samochód, który zupełnie do scenografii filmu nie pasuje. Przed miejscowością Czarna widzimy tak zwane kiwacze. Są to pompy wydobywające ropę naftową. Niewiele jej jest, ale płytko zalega i bez szybów naftowych można ją wydobywać. W namiastce przypomina to pole naftowe w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Warto pamiętać, że to nasz Ignacy Łukasiewicz, polski farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, jako pierwszy w świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa, czego dobrodziejstwa i skutki odczuwamy dziś.
Wieże miast, łuny świateł, ich oczy zszarzałe nieraz, witały mnie pustką, żegnały milczeniem, gdym stał się twoim nurtem. O, dobra rzeko, o mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. O, dobra rzeko, o mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, sił już było brak, brak.
Jedziemy do Czarnej. W Czarnej jest cerkiew z początku XIX wieku, obecnie użytkowana jako kościół parafialny. Izba muzealna przy miejscowej szkole z pamiątkami po akcji przesiedleńczej z 1951 roku. Ciekawą rzeczą jest tu kopiec usypany przez nacjonalistów ukraińskich w 1942 roku, mający symbolicznie pogrzebać Polskę, która już nigdy nie odrodzić się miała na tych ziemiach. Pomału żegnamy Wysokie Bieszczady. Warto wiedzieć, że w wielu miejscowościach są kapliczki grekokatolickie, co dobitnie świadczy o przebiegu granicy kulturowo-religijnej na tym terenie. Co prawda, rdzennej ludności prawie w ogóle nie ma, ale pozostał po nich ten materialny ślad.
Po dziś dzień z tobą rzeką się spoczął, gdzie kres dał ci Bóg. Ach, życia mi pragnie, by szlak twój przemierzyć, by poznać twą melodię. O, dobra rzeka, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. O, dobra rzeko, o, mądra wodo.
Warto tu przyjechać, najlepiej przynajmniej na kilka dni, zauroczyć się tym darem Boga i natury i zbratać z przyrodą i niepowtarzalnym klimatem. Bieszczady są przecież dla prawdziwego turysty. Jest jeszcze kilka miejsc, o których nie zdążyłem powiedzieć, ale może to następnym razem. Zapraszam serdecznie.
Góry, góry, ciągle mi nie dość, skazanemu na gór to żywocie. Świat na dobre mi z Bieszczadzią, szczyty wolnym mijają mnie krokiem.